Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Audiencja ogólna oraz raport na temat łamania wolności religijnej, ujawniający, że chrześcijanie wciąż są najbardziej prześladowanym wyznaniem na świecie. O tym będziemy mówić w informacyjnej części magazynu. Następnie nadamy cykliczny program Sam na Sam z Bogiem. Na środowy magazyn zaprasza Beata Zajączkowska. Jezus Chrystus jest kryterium oceny wydarzeń. To przekonanie świętego Pawła Benedykt XVI podjął w katechezie na audiencji ogólnej. Papież przedstawił nauczanie apostoła narodów o centralnej roli Chrystusa Zmartwychwstałego w tajemnicy zbawienia. Apostoł nie pisał Ewangelii opowiadającej o poszczególnych faktach z życia Jezusa. Skoncentrował się na tym, aby powstającym wspólnotom chrześcijan przybliżać Chrystusa, który na wieki jest Panem żywym i obecnym.
Paweł głosi Chrystusa jako ukrzyżowanego i uwielbionego Pana, żywego i obecnego w Kościele. Mówi o wcieleniu i wywyższeniu Chrystusa, ale także o Jego istnieniu od wieków w jedności z Ojcem. Nauczając o preegzystencji Chrystusa, przywołuje pisma Starego Testamentu ukazujące mądrość Boga, będącą z Nim już przed dziełem stworzenia. Paweł ukazuje Chrystusa jako mądrość Bożą, jako centrum i wypełnienie odwiecznego planu zbawienia. Hymn z listu do Filipian ukazuje przedwieczne istnienie Chrystusa w postaci Bożej, z Jego późniejszą kenozą, czyli uniżeniem samego siebie aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Do preegzystencji Chrystusa Paweł odwołuje się również, gdy naucza, że jest On jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, pierworodnym wobec każdego stworzenia i głową Kościoła. Mądrościowa chrystologia świętego Pawła stanowi zachętę do przyjęcia zbawienia, które daje Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały, przedwieczny Syn, będący prawdziwą mądrością i mocą Bożą.
W audiencji na placu świętego Piotra uczestniczyło prawie 20 tysięcy pielgrzymów. W 25 zorganizowanych grupach przybyło ponad 1000 Polaków. Wśród hierarchów byli arcybiskup Władysław Ziółek i biskup Andrzej Suski.
Pozdrawiam szczególnie niewidome dzieci z lasek i ich opiekunów. Dziś odczytujemy myśl świętego Pawła o ciele Chrystusa. Śmierć i zmartwychwstanie Bożego Syna są wypełnieniem odwiecznego planu zbawienia, w którym mamy udział, jeśli współpracujemy z łaską i staramy się żyć w zjednoczeniu z Chrystusem. Niech wam Bóg błogosławi.
Po audiencji ogólnej Benedykt XVI przez kilka minut rozmawiał m.in. z przewodniczącym Parlamentu Zjednoczonych Emiratów Arabskich Abdulem Azizem Al-Hubaisem.
Pierwszy tom niemieckiego wydania Opera Omnia Benedykta XVI zaprezentowano dziś w Watykańskim Biurze Prasowym. Publikowane przez wydawnictwo Herdera dzieła wszystkie Józefa Ratzingera obejmą łącznie 16 tomów. Serię otwierają jego dwie prace dyplomowe, doktorska o teologii Kościoła u świętego Augustyna i habilitacyjna na temat nauczania świętego Bonaventury o objawieniu Bożym. Dołączone są do nich teksty o obu tych pisarzach kościelnych, powstałe w różnych okresach. Układ dzieł wszystkich nie jest bowiem chronologiczny, ale tematyczny. W ostatnim tomie zamieszczona zostanie pełna bibliografia pism Józefa Ratzingera w języku niemieckim, poinformował na konferencji prasowej w Watykanie biskup Ratyzbony Gerhard Ludwig Müller.
W 60 krajach systematycznie łamana jest wolność religijna. Chrześcijanie są najbardziej prześladowanym wyznaniem na świecie. Mówi o tym najnowszy raport katolickiej organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, która monitoruje sytuację wolności religijnej na świecie. Najbardziej dramatyczna sytuacja panuje w Indiach, Pakistanie, Arabii Saudyjskiej i Erytrei. Co roku za wiarę ginie około 170 tysięcy wyznawców Chrystusa, mówi ksiądz Waldemar Cisło, dyrektor polskiej sekcji dzieła Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
W wielu krajach ciągle, Irak, Afganistan, Indie, ludzie wiedzą, co to znaczy wpisanie krzyża w ich życie. I przypominał nam kardynał Wako z Sudanu, że w Europie macie w tej chwili spokój. Ale pamiętajcie, że to jest pewien zgubny spokój, bo wtedy zapominamy o Chrystusie, zapominamy o religii. Mówi, ci, którzy wiedzą, ile kosztuje wyznawanie wiary, ci, którzy wiedzą, że czasami wyjście do kościoła może się skończyć śmiercią, bo i takie przypadki się zdarzają, to wiedzą, co to znaczy wyznawać Chrystusa, wiedzą, co to znaczy branie codziennego krzyża.
Do jaskrawych przykładów łamania wolności religijnej trzeba zaliczyć wprowadzanie prawa szariatu w kolejnych stanach Nigerii, czy też decyzje władz Erytrei, które nakazały kościołowi przekazanie na rzecz państwa wszystkich prowadzonych przez niego dzieł socjalnych, charytatywnych czy edukacyjnych.
Dyrektor polskiej sekcji dzieła Pomoc Kościołowi w Potrzebie podkreśla, że światowe media przemilczają kwestię prześladowania chrześcijan. Przykładem tego jest chociażby pogrom w Indiach czy ostatnia olimpiada w Pekinie. Poprawność polityczna zmusiła rządy oraz media do milczenia, a przecież w tym czasie chińscy biskupi, księża i wierni byli aresztowani i więzieni, a świat o tym milczał. Ksiądz Cisło przypomina, że obowiązkiem każdego z nas jest upominanie się o poszanowanie prawa do wolności religijnej i głośne mówienie o chrześcijanach składających dziś daninę z własnego życia.
Solus cum Deo solo, czyli sam na sam z Bogiem.
Audycja z okazji jubileuszu 7 wieków zakonu Paulinów.
Ta, która przemawiała pieśń na ustach praojców, przemówiła w swoim czasie tym wizerunkiem.
Jan Paweł II, Jasnogóra, 1979 rok.
Poprzez który wyraziła się jej macierzyńska obecność w życiu Kościoła i Ojczyzny. Jej macierzyńska troska o każdą duszę, o każde dziecko, o każdą rodzinę, o każdego człowieka.
Bardzo w niedługim czasie od fundacji, która nastąpiła w roku 1382,
historyk sztuki Zofia Rozanow.
W 2 lata później na Jasną Górę zostaje przywieziony i powierzony opiece ojców Paulinów obraz Matki Boskiej. I był to obraz, któremu towarzyszył bardzo już rozwinięty kult i opinia cudowności i nadprzyrodzonych łask. Wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem typu tak zwanej po grecku hodegetri, czyli przewodniczki i pośredniczki ludzkości. Maria prowadzi ludzkość do Syna i wskazuje gestem prawej dłoni na Syna jako jedyną drogę zbawienia.
Obraz jest w sensie artystycznym dziełem szczególnym, bo to jest taka summa teologiczna.
Profesor Wojciech Kurpik.
To jest ikona bizantyńska, która w XIV wieku została przemalowana w duchu włoskiego Trecento. I ten bizantyjski hieratyzm tu się łączy z tą taką słodyczą włoską, z tym pięknem takim wczesnym, zapowiadającym renesans, tym pięknem właśnie sztuki włoskiej Trecento. I dlatego robi takie wielkie wrażenie. Dlatego zresztą przez wiele lat, od 100 lat przynajmniej, toczy się dyskusja, co to jest za dzieło, czy to jest ikona, czy nie ikona. No bo rzeczywiście i jako ikona ma cechy niewątpliwe i jako dzieło włoskie również. No tajemnica leży w tym, że jest to ikona przemalowana przez Włocha. No i tu już jak gdyby wszystko wiadomo. Oczywiście z tej ikony najstarszej, z tego malowidła najstarszego troszkę się zachowało. Rentgen to wykazuje, tam widać oczy nad oczami matki. Matki Bożej. No ale nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby, prawda, usuwać przemalowania i szukać czegoś wcześniejszego, bo właśnie w takiej formie ten obraz zasłynął jako łaskami słynący w Polsce.
Kult obrazów, wprawdzie znany w chrześcijaństwie od wczesnych wieków, przeżywał różne okresy popularności.
Profesor Andrzej Zakrzewski.
O kulcie obrazu jasnogórskiego możemy mówić z całą pewnością od końca XIV wieku. W wieku XV mamy poświadczenie cudów, między innymi z 1434 roku. Pierwsze informacje, świadectwa Długosza XV-wieczne o rosnącym kulcie obrazu jasnogórskiego. Wiek XVI jest wiekiem, kiedy przeciwko kultowi jasnogórskiemu wystąpiły wyznania chrześcijańskie reformowane. Wówczas kult obrazu jakby nieco przygasł. Niemniej jednak Paulini stawiali sobie za główny cel swojej działalności opiekę i ochronę obrazu jasnogórskiego, widząc w nim jakiś szczególny znak. Szczególny znak dla chrześcijan, także szczególny znak dla chrześcijan Polaków. W wieku XVII kult obrazu był już dostatecznie ugruntowany wraz z rozwojem reformy kościelnej, nazywanej czasami niesłusznie kontrreformacją. W zasadzie był to okres, kiedy Kościół się zreformował po Soborze Trydenckim i przygarniał do siebie coraz to większe rzesze, nie tylko prawowiernych chrześcijan, ale także i tych, którzy odstąpili od wyznania rzymskiego. W połowie XVII wieku pozycja obrazu jasnogórskiego nie była jeszcze do końca jednoznacznie określona. No chociażby sam fakt, Jan Kazimierz składał tzw. śluby lwowskie we Lwowie przed obrazem Matki Bożej Łaskawej. Aczkolwiek Częstochowa była wolna, przynajmniej już od 26 grudnia roku wcześniejszego, to znaczy 1655. Obraz jasnogórski w połowie XVII wieku miał już pozycję znaczną, utrwaloną m.in. dzięki pielgrzymkom królewskim Jagiellonów. No już utarł się pewien zwyczaj, powiedzmy o charakterze politycznym, jakbyśmy dziś to mogli nazwać, czy religijno-politycznym, kiedy każdorazowo koronowany król Rzeczypospolitej, najpierw korony, później Rzeczypospolitej, odbywał pielgrzymkę do sanktuarium. Oczywiście w XVIII-XIX wieku rola obrazu, jak gdyby, czy miejsca zmieniała się, niemniej jednak w świadomości polskiej została już raz na zawsze utrwalona wydarzeniami z 8 września 1717 roku, kiedy obraz został koronowany koronami papieskimi.
Jan Długosz, pochodzący z pobliskiej Częstochowie Brzeźnicy, pięknie opisywał obraz Matki Bożej Jasnogórskiej.
Ojciec Józef Płatek.
On pierwszy użył tego słowa, że jest to obraz Pani i Królowej naszej. Z ogólnego tytułu Królowej Świata wysnuwa ten kronikarz polski panowanie Maryi również nad polskim narodem. W powszechnej świadomości Polaków wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej od chwili jego przybycia na Jasną Górę stawał się powoli obrazem Matki Bożej Królowej Narodu Polskiego. Obraz ten miał szczególne znaczenie wśród innych obrazów Boga Rodzicy na ziemiach polskich i tylko z tym obrazem związano tytuł Królowej Polski. Był uważany za czasów Jagieły i Jagiellonów za największą świętość narodową. Nazywało się to Palladium. To był znak narodowy. Do tego stopnia, że gdy król Władysław Jagiełło dowiedział się o znieważeniu obrazu jasnogórskiego w 1430 roku, że to rzekomo dokonali husyci czescy, był gotowy wypowiedzieć wojnę Czechom, bo to było znieważenie największej świętości narodowej jako symbolu godła narodu. W gruncie rzeczy okazało się potem, że zrobili to zwykli rabusie ze Śląska. Warto też przytoczyć, że bardzo świątobliwy jezuita włoski ojciec Juliusz Mancinelli, kiedy modlił się w dniu 8 maja uroczystość świętego Stanisława 1610 roku za Polskę, ukazała mu się Matka Boża pełna majestatu królewskiego i rzekła do niego: jestem królową Polski i zachęcam cię, byś mi zaufał i byś w przyszłości uciekał się do mnie z wielką miłością i nabożeństwem, bo nadal trzeba się modlić za to królestwo, które mi jest tak miłe, jakim jest Królestwo Polski. Koronacja była zawsze wyrazem wdzięczności za opiekę Maryi przez konkretny znak jej obecności, jakim jest obraz. Jest to również gest jakiegoś zawierzenia się Maryi, hołdu dla niej jako królowej. I rzeczywiście taka koronacja, mówią niektórzy, pierwsza poza Watykanem, odbyła się na obrazie jasnogórskim w dniu 8 września 1717 roku. Dokonano ją koronami papieskimi Klemensa XI. Była to wielka manifestacja wiary, ale i patriotyczna manifestacja czci dla królowej Polski. Po uznaniu Boga Rodzicy na królowę Polski podkreślano zwłaszcza dziedziczność tej władzy królewskiej, że Maria jest nie tylko elekcyjną królową, ale dziedziczną królową Polski.
Na łożu śmierci, właściwie już papież umierający, ostatni gest to było to, że dał korony na obraz jasnogórski.
Ojciec Stanisław Jarosz
złożył je na ręce przeora Jasnej Góry. Sam nie mogąc, chciałby te korony były ukoronowaniem dla Maryi. Co to znaczy dzisiaj? Co to znaczy teraz? Ja myślę, że najlepiej na to odpowiedział prymas Wyszyński, też na łożu śmierci. Kiedy pytano umierającego prymasa tysiąclecia, co teraz dla Polski, jaki program, wtedy umierający prymas powiedział: jeżeli jakikolwiek program, to program maryjny. Programem jest ona. Jeżeli jest jakiś program dla nas wszystkich, jakieś zadanie, to to, by jak w historii, w Maryi uczynić naszą ostoję, jej słuchać, jej służyć, pozwolić jej prowadzić. Ten gest koron dla Maryi jest nie tylko ostatnim aktem Totus Tuus, ale również zaproszeniem dla nas Polaków, by stanąć przy Maryi, bo ona nas poprowadzi, bo ukazuje na nam tylko Jezusa i mówi: uczyńcie wszystko, co Syn mój wam powie.
Jesteście wyjątkowo uprzywilejowani, ażeby w tym miejscu służyć.
Prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński.
W najgłośniejszym miejscu w Polsce, do którego ciążą serca ludzi i wierzących, i niewierzących, ale i w świecie całym, bo przecież pamiętam przeżycia Soboru Watykańskiego II, gdy z inicjatywy zakonu rozdaliśmy na auli za zgodą prezydium Soboru obraz Matki Bożej Jasnogórskiej. Nie wiem, czy było zdarzenie w dziejach Jasnej Góry i waszego zakonu tak wyjątkowe, żeby światu całemu pokazać Panią Jasnej Góry.
Program z cyklu Sam na Sam z Bogiem opracowały Izabela Tyras i Mirosława Szymusik z Radia Jasna Góra. A ja dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia jutro. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.